Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Serdecznie dziękuję za ich wsparcie, zwłaszcza dziękuję patronom i patronkom imiennym. Michałowi Hudolińskiemu ze strony Gotam w deszczu, Agnieszce Egeman, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Bartkowi Przybyszewskiemu, autorowi bloga Liczne Rany Kłute, na którym przeczytać można o kinie, komiksie, internecie i telewizji, Konradowi Słoce, Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawadzkiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Make Movies, prezentującego ciekawe analizy filmowe, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującego analizy scenariuszowe, Fundacji Wasowskich, dedykowanej ochronie spuścizny Jerzego Wasowskiego i wydającej książki Grzegorza Wasowskiego. Dziękuję im wszystkim. Spoilermaster jest i pozostanie podcastem darmowym w szerokim dostępie, którego misją jest szerzenie i popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie. Jeżeli zechcecie wesprzeć mnie w procesie przygotowania tego podcastu, który każdorazowo jest bardzo czasochłonny, bardzo to docenię. Jeżeli nie, słuchajcie z przyjemnością i dzielcie się odcinkami w swoich mediach społecznościowych. To także wielka pomoc. Dzisiaj odcinek wyjątkowy, odcinek, w którym nie będę mówił o jednym filmie i odcinek, w którym kluczowa będzie obecność mojego gościa. Ostatnio po odcinku, w którym gościem był Grzegorz Fortuna i w którym rozmawialiśmy o jego pracy doktorskiej poświęconej kulturze VHS w Polsce epoki transformacji, dostałem bardzo dobry feedback, informację zwrotną od Was. Odcinek się podobał, wiele osób dopytywało o pracę doktorską Grzesia. Mówię, w tym momencie ona jeszcze nie jest wydana. Mamy nadzieję, że wkrótce. I dało mi to do myślenia, dlatego że w Spoilermasterze zazwyczaj skupiam się na omawianiu poszczególnych filmów, ale przecież jest tak dużo interesujących książek filmoznawczych, książek, które przybliżają nam historię, teorię, technikę, estetykę kina. I co więcej, jest wiele książek, które nigdy nie ujrzały światła dziennego, ponieważ zakończyły swój żywot, przynajmniej w takim stanie zahibernowanym na razie, jako prace doktorskie, właśnie obronione, czy magisterskie, czy nawet licencjackie, obronione na rozmaitych uczelniach. I ta rozmowa z Grzesiem Fortuną dała mi taki pomysł, już wkrótce powiem Wam więcej o pewnych zmianach, jeżeli chodzi o takie kategoryzacje odcinków na Spoilermasterze, ale zdecydowanie dała mi pomysł taki, żeby od czasu do czasu spotykać się z ludźmi, którzy poświęcili parę lat życia, żeby zgłębić jakiś aspekt kinematografii i mogą się z nami tą wspaniałą wiedzą podzielić. I stąd także dzisiejszy odcinek. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o kinie panoramicznym, kinie szerokoekranowym, a naszym przewodnikiem będzie dr Iwo Sulka, który obronił pracę na ten właśnie temat w Krakowie na UJ-cie, na Wydziale Zarządzania Komunikacji Społecznej w roku 2016. Promotorem tej pracy był profesor Jacek Ostaszewski, a tytuł pracy: Historia formatu szerokoekranowego, technika i estetyka. Czym jest szeroki ekran, jaka była jego historia? O tym za chwilę opowie nam Iwo Sulka. Nasza rozmowa odbyła się pandemicznie poprzez platformę Zoom, ale zanim rozpocznę rozmowę z Iwo, chciałbym wprowadzić temat z mojej perspektywy jako kinomana urodzonego w 1982 roku, który świadomie kinomanem stawał się około roku 90 i wtedy też zaczął bardzo często chodzić do kina. Coś, co dla osób urodzonych już nawet pod koniec lat 90. może się wydawać absolutną przeszłością, albo przynajmniej jakąś opowieścią muchu i paproci, ja chcę przywołać pewne wspomnienie, które na pewno u części moich słuchaczek i słuchaczy wywoła pewien dreszcz. Czy pamiętacie ten moment, kiedy siadaliśmy w sali kinowej, światła powoli przygasały i kurtynka zasłaniająca ekran odsuwała się? Zazwyczaj był to taki elektryczny suwak, operatorem był operator projektora z salki projekcyjnej i trzeba było rozsunąć kotarkę. Obecnie w multiplexach kotarki już nie ma. Zawsze uważam, że to ogromna strata, bo jednak ten pewien teatralny aspekt odsłonięcia sceny, odsłonięcia ekranu, odsłonięcia obrazu, na którym zaraz coś się wydarzy, miał w sobie niepowtarzalną dramaturgię. Ale i tutaj właśnie przychodzę do wspomnienia. Czasami, nie wiedziałem wtedy do końca dlaczego, czasami ta kotarka rozsuwała się tylko na szerokość, powiedziałbym, takiego węższego prostokąta i też dźwięk przesuwania był krótszy, a czasami, i nigdy nie było do końca wiadomo, kiedy to się wydarzy, bo informacji o formacie filmu nigdy nie podawano, przynajmniej nie podawano je już w latach 90. Czasami ta kotarka rozsuwała się dłużej i kiedy rozsuwała się dłużej i ten dźwięk był właśnie dłuższy i widzieliśmy, że Kotara rozsuwa się i rozsuwa, to było jasne, że przed nami za chwilkę wyświetli się film panoramiczny. Mówię, że w latach 90. nie informowano o tym, rzeczywiście już nie informowano, czy film będzie panoramiczny, czy nie, ale pamiętajcie, że w latach 60., jeszcze 70., nawet w informacjach prasowych, w repertuarze kinowym drukowanym w prasie, często taka informacja by się znajdowała. Nie tylko ta, ale także, czy film jest barwny, czy czarno-biały. Często byłaby informacja tytuł, no właśnie, barwa, film barwny i panorama. Właśnie film panoramiczny. To była dodatkowa atrakcja. I teraz opowiadam wam o czymś ze stosunkowo zamierzchłych czasów, po to, żeby zwrócić uwagę, że format nawet już wtedy miał znaczenie. Czy obejrzymy film na ekranie, właściwie wtedy były dwie możliwości. Albo w formacie 16:9, czyli w formacie 1,85:1, to ten format, który obecnie jest standardowym formatem ekranu telewizyjnego, czy też będzie to właśnie film panoramiczny, szerszy, bardziej widowiskowy. Po latach, kiedy chodzimy do multiplexów, które obecnie w czasach pandemii są oczywiście zamknięte, Kotarki już nie ma. Ekran jest nagi, cały, nagi. Wchodzimy, widzimy wielki biały prostokąt, no i już w zależności od tego, jak film jest sformatowany, albo będziemy oglądać go na całym ekranie, tym ogromnym, ogromnym prostokącie, albo u góry i u dołu będą widoczne czarne paski. I tak też bywa w momencie, kiedy jest wyświetlany film panoramiczny. Ma to już mniej magii, oczywiście często jakość projekcji, jakość samego obrazu jest o wiele lepsza w postaci znakomitej projekcji multiplexowej, chociaż też bywa pod tym względem naprawdę różnie. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na to, że ta rozsuwająca się Kotara zainteresowała mnie tematem. Drugą rzeczą, która zainteresowała mnie tematem formatu ekranowego, tego jak szeroki jest dany film, były projekcje filmów, czy emisje filmów panoramicznych w telewizji. Film panoramiczny, dodam, to taki uznajemy, który jest wyświetlany w formacie 2,35:1, tak mniej więcej. Najczęściej w obecnych czasach w systemie Panavision, ale wcześniej w systemach bardzo różnych, CinemaScope i innych. No i to jest już taki szeroki prostokąt, taki ponad dwa razy szerszy niż wyższy. Pamiętam dziwną rzecz, której nie potrafiłem nazwać, kiedy były pokazywane filmy panoramiczne w telewizji, a zdarzało się to, jak chociażby, nie wiem, Gigi Vincentego Minellego albo Bilardzista z Polem Newmanem, to przedziwna rzecz się działa, bo czołówka i napisy były wyświetlane w takim formacie, że były czarne paski na dole i na górze. Innymi słowy, był zachowany format ekranu z pewną utratą jego wielkości, bo oczywiście, żeby zmieścić całość proporcji kompozycji obrazu szerokiego, trzeba było ten obraz odpowiednio pomniejszyć, a w momencie, w którym kończyły się napisy, nagle czarne paski znikały, postaci wydawały się o wiele za blisko obiektywu, często były ucięte po bokach i w ogóle film wyglądał troszeczkę gorzej. Nie potrafiłem tego nazwać aż do momentu, kiedy stacja satelitarna TNT nie zaczęła pokazywać filmu właśnie w wersji widescreen. Widescreen, czyli wersji panoramicznej, zwanej także letterbox od otworu skrzynki pocztowej, do której właśnie takiego płaskiego, podłużnego, w którym zerkamy niemalże, tak jakby nasz telewizor był tą skrzynką. I wtedy po raz pierwszy rozsmakowałem się naprawdę w filmach szerokoekranowych. Polowałem na nie. Było dla mnie naprawdę takim dreszczykiem emocji, kiedy mogłem zobaczyć film nieprzycięty do telewizji. Era DVD, rozpoczynająca się około 97 roku, odsyłam tutaj też do odcinka poświęconego Blu-rayom, wprowadziła największą rewolucję, dlatego że w 95 przypadkach DVD wydawane są i Blu-raye oczywiście w odpowiedniej proporcji obrazu. A zatem dzisiaj, kiedy możemy wyróżnić bardzo dużym uproszczeniu trzy podstawowe formaty, to znaczy tak zwany format akademicki, ten nazwijmy to wąski, o proporcjach mniej więcej 4:3, pomyślcie sobie o Idzie, czy Zimnej Wojnie Pawlikowskiego, format 16:9, czyli ten najbardziej standardowy, pomyślcie o większości filmów i seriali, które oglądacie, nowych, i właśnie format panoramiczny 2,35:1, który także już dotyczy wielu seriali, dlatego że wiele seriali powstaje w tym formacie, ale wtedy nawet na tym 16:9 telewizorze pojawią się właśnie czarne paski u góry do dołu. Czy to jest tylko temat dla nerdów, czy to w ogóle ma znaczenie? Będę się upierał, że tak. Wyobraźcie sobie, że idziecie do muzeum obejrzeć wspaniałą, no, nie jestem aż takim fanem tego obrazu, ale powiedzmy Bitwę pod Grunwaldem Matejki i nagle zostajecie obraz ucięty po bokach. No, oburzylibyście się. Pamiętacie, kiedy Jan Winnicki, bohater Alternatyw 4, w pewnym momencie, żeby dopasować ten obraz do swojego luksusowego, jak na tamte czasy, mieszkania wielopokojowego w bloku na Ursynowie, zagiął obraz Bitwa pod Grunwaldem, tak żeby dopasować go do kąta mieszkania. No, mniej więcej też można by przyrównać takie działanie, naruszanie formatu, naruszanie zamysłu artystycznego, kompozycji. Filmy, które były kręcone w panoramie, które są kręcone w panoramie, są komponowane tak, aby to płótno szerokie, tak jak wspomniałem, ponad dwa razy szersze niż wyższe, było no właśnie skomponowane zgodnie z zamysłem reżysera, operatora, oświetleniowca, scenografa, a zatem tak jak nie obcinamy obrazów, żeby weszły nam na ścianę, tak tylko znajdujemy dla nich większe pomieszczenie, tak żeby ściana była odpowiednio duża, tak samo w przypadku filmów panoramicznych nie powinniśmy ich obcinać, tylko no właśnie, dostosować ich rozmiar do wymiarów ekranu telewizyjnego, na którym je oglądamy. To jest moja pasja od lat. Bardzo zawsze się interesuję, w jakim formacie film jest wyświetlany. Dodam jeszcze jedną rzecz, że będąc w Nowym Jorku i studiując tam, bardzo zanurzyłem się w kulturę kinofilską nowojorską i tam oczywiście format jest fetyszem, dlatego że oczywiście nie w czasie pandemii, ale kinofile nowojorscy, którzy czasami spędzają życie krążąc między Museum of Modern Art, Film Forum, a innymi kinami wyświetlającymi stare filmy, absolutnie żądają, żeby w informacji programowej była informacja także, z jakiej kopii jest wyświetlany film, czy to jest kopia 35 mm, czy 70 mm, czy właśnie, czy jest odrestaurowana, czy nie. No, absolutnie zaryzykuję twierdzenie, że gdyby wyświetlono film w złym formacie w nowojorskim kinie, to ta publiczność po prostu by wygwizdała ten film i wyszła. To pokazuje, że jest to rzeczywiście istotne dla koneserów, którzy każdy aspekt sztuki filmowej chcą smakować. I nigdy nie zapomnę także seansów filmów panoramicznych, właśnie nowojorskich, ale także w warszawskim Iluzjonie, dlatego że w Iluzjonie nadal można oglądać także kopie panoramiczne. Nie zawsze w najlepszym stanie są te kopie, ale jednak można tak zobaczyć. Widziałem w ten sposób w Iluzjonie Garçonnière, Billy'ego Wildera, wspaniały film Kirka Douglasa pod tytułem Oddział, Posse, znakomity, zapomniany trochę western z lat 70. też właśnie w szerokim formacie. No a w Nowym Jorku oglądałem naprawdę sporo tych filmów i zawsze to była, powiem więcej niż przyjemność, to był rodzaj ekstazy, bo widzieć nienaruszony CinemaScope, tak jak on powinien być wyświetlony, to była po prostu czysta rozkosz. I tutaj takie filmy jak musical Bye Bye Birdie, czy Kalifornijski Poker Roberta Altmana, obejrzany w Film Society of Lincoln Center, czy projekcja Siedmiu Wspaniałych w tym samym miejscu. Za każdym razem była to po prostu przyjemność oglądania filmu szerokoekranowego z taśmy. No ale skąd się ta szeroka taśma wzięła? Jakie były jej losy? Dlaczego szybciej nie rozwinięto technik, do których w zasadzie wszystkie możliwe parametry znano jeszcze w latach 30.? Dlaczego czekano z tym do lat 50.? I jakie jest miejsce obecnie filmów panoramicznych na pejzażu, w pejzażu filmowym? O tym już porozmawiam z doktorem Iwo Sulką.
Witaj, Iwo.
Cześć, dobry wieczór.
Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do podcastu. Twoją pracę doktorską pod tytułem Historia formatu szerokoekranowego, technika i estetyka, którą napisałeś na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ-u pod kierunkiem profesora Jacka Ostaszewskiego, stoi wydrukowana, zbindowana na mojej półce już od kilku dobrych lat, bo uważam, że jest rzeczywiście po prostu świetną książką. I dzisiaj spojrzałem na datę, kiedy ta praca powstała i jestem w szoku, że to już 5 lat minęło, bo to 2016, ale cieszę się, że mamy okazję teraz o niej porozmawiać. Powiedz, zacznijmy może od takiego pytania, jak to wszystko się zaczęło, i zapytałbym cię najpierw o kontekst amerykański. Dlatego, że w swojej pracy piszesz dużo o estetyce filmu szerokoekranowego, ale ta część amerykańska wczesna wskazuje, że to bynajmniej nie estetyka leżała u podstaw, że tak powiem, eksperymentów z formatami. Więc powiedz, dlaczego w Stanach poukładała się ta historia formatów filmowych właśnie tak, jak się poukładała?
Przede wszystkim bardzo dziękuję za miłe słowa, za zaproszenie. Jest mi miło gościć w twoim podcaście. Jeśli chodzi o sam wybór, prawda, formatu, i to, jak to się rozpoczęło. Jeszcze zanim kino tak naprawdę było takim kinem, prawda, jakie znamy, czyli no, czy teraz akurat w czasach trochę mniej znamy, bo są kina zamknięte, ale jakie pamiętamy, prawda, czyli wyświetlane na wielki ekran, no to mieliśmy wynalazki Edisona, prawda, czyli te pudła, w których filmy były wyświetlane, czy też ruchome obrazy wtedy jeszcze były wyświetlane dla indywidualnego odbiorcy. Później, kiedy, no w takim dużym skrócie, kiedy bracia Lumière wynaleźli aparaty, dzięki którym można było wyświetlać filmy, prawda, na dużym ekranie, to już się uformowało w ten sposób, ale zanim, prawda, to kino zyskało taki kształt, jaki znamy teraz, no to ten cały ten kształt, prawda, kadru musiał zostać zunifikowany. W dużym skrócie, po wielu eksperymentach, pracownicy Edisona wybrali ten kształt kadru, który teraz kojarzymy z starą telewizją, czyli format 4:3. No i on w wyniku takiej standardyzacji, w wyniku tego, że Edison, jak wiemy lub nie z historii, prawda, on bardzo lubił wszystko sobie przywłaszczać, monopolizować i narzucać innym, no to ten format 4:3 w uproszczeniu się przyjął. No i przez kolejne kilkadziesiąt lat był standardem, ale na początku, jeśli mówimy o szerokim formacie, no to kilka wytwórni, czy też kilku wynalazców, kilkunastu, no, próbowało walczyć z tym monopolem Edisona, prawda? I oni zaczęli przede wszystkim stosować taśmy szersze niż 35 mm, bo ten format właśnie 4:3, format kadru i szerokość taśmy 35 mm, to były te standardy ustalone, a żeby no, nie przełamywać tych czy też nie musieć się dopasowywać do wymagań Edisona, oni stosowali taśmy szersze, przy których niekiedy no, ten format kadru był szerszy.
I to właśnie ciekawe, uderzyło mnie, jak czytałem pracę, to, że w zasadzie ten taki żelazny uścisk Edisona, który, no właśnie, chciał kontrolować wszystko i tak naprawdę toczyły się wojny patentowe między nim a kilkoma innymi pretendentami do tytułu wynalazcy kina, spowodowały, że troszeczkę te pierwsze eksperymenty po prostu miały, właśnie z szerokością kadru, miały być takim wyrwaniem się z tego monopolu. Tymczasem w Europie sprawa miała się troszeczkę inaczej i gdybyś powiedział o tych wczesnych eksperymentach właśnie z poszerzaniem ekranu na kontynencie europejskim.
No one pojawiły się troszkę później, już po tej takiej konsolidacji, standaryzacji właśnie tego formatu, o której mówiłem. Natomiast zaczęły się, nie były takie stricte techniczne, prawda, czy też mające na celu właśnie oddzielenie się od jakichś ustaleń technicznych i monopolu Edisona, ale wyszły raczej z pobudek estetycznych. No, to są takie nazwiska, które mało kto dzisiaj pamięta, ale zaczęło się to tak naprawdę od włoskiego wynalazcy, bowiem no właśnie wynalazcy, właśnie jacyś tacy, powiedzielibyśmy dzisiaj, powiedzielibyśmy, no, showmeni może trochę, stali za tymi pomysłami z szerokim formatem. I jednym z pierwszych był taki włoski wynalazca Filoteo Alberini, który wymyślił bardzo skomplikowany system szerokoekranowy. On był wykorzystany chyba tylko raz do nakręcenia całego filmu. No i był też szereg wynalazców, którzy właśnie stosowali, bo tutaj też była wykorzystana szersza taśma. Ta pierwsza metoda uzyskiwania szerszego formatu, nawet jeśli to nie miało, sam ten szeroki kadr nie był celem, a celem było tylko i wyłącznie odróżnienie się od tych patentów Edisona. Natomiast już później, w latach 20., pojawiła się technika anamorfotyczna, którą opracowywał francuski profesor Henri Chrétien. To też jest nazwisko pewnie już zapomniane, poza kilkunastoma, może kilkudziesięcioma pasjonatami kina, który też po długich badaniach w innych kierunkach zastosował tę anamorfozę, czyli ściśnięcie obrazu na taśmie w tej klasycznej klatce 35 mm, takie ściśnięcie dwukrotne, gdzie właśnie na klatce, na taśmie postaci i inne kształty są no tak jakby rozciągnięte w pionie, dzięki czemu później w projekcji po rozciągnięciu tego no uzyskiwano właśnie szeroki format. Później tę technikę po 20 kilku latach no, zastosuje wytwórnia, czy też wykupi wytwórnia 20th Century Fox i zastosuje do opracowania swojego systemu. Natomiast jeszcze troszkę się cofając, co zainspirowało tego profesora francuskiego, żeby w ogóle wykorzystać tą swoją, te swoje eksperymenty do stworzenia szerokiego formatu obrazu w kinie. Inspiracją do tego był film Ablaganza Napoleon. Już zapewne szerzej znany, kilka lat temu wydany w pięknej kolekcjonerskiej edycji przez BFI na Blu-rayu, właśnie z tą sekwencją szerokoekranową, chociaż nie do końca, co można, o czym jeszcze możemy powiedzieć, nie wyłącznie szerokoekranową. No, ten Napoleon Ablaganza, takie pod wieloma względami szczytowe, ale raczej jeśli chodzi o technikę, osiągnięcie i też rozwiązania estetyczne też. Niekoniecznie artystycznie wybitny, ale na pewno dobry i bardzo ciekawy film, będący taką sumą troszkę estetyki kina niemego, bo tam w zasadzie pojawia się wszystko, jest epika, jest liryka, jest trochę ekspresjonizmu, impresjonizmu, takich rozwiązań, no jak to Gans właściwie w większości swoich filmów, przynajmniej tych niemych, bo później już w filmach dźwiękowych no to bywało średnio. Natomiast on właśnie stosował no bardzo, bardzo, bardzo dużo rozwiązań estetycznych, charakterystycznych dla kina niemego i wszelkich nurtów, prawda, tych najpopularniejszych, najbardziej znanych nurtów kina niemego. No i Napoleon właśnie ma tę końcową sekwencję zrealizowaną w formacie szerokim.
To jeszcze przerwę ci, bo za chwilkę jeszcze dopytam na pewno o Napoleona. To fascynujący przypadek, chyba w ogóle unikalny w pewnym sensie, jeżeli chodzi o właśnie poszerzenie ekranu. Wspomniałeś o anamorfozie, czyli właśnie o zjawisku, które było wykorzystywane już zresztą, jak wspominasz w pracy, no, dużo wcześniej niż samo kino się narodziło, bo ono było z takim optycznym fenomenem właśnie ściśnienia obrazu, ściśnięcia go do jakichś właśnie wąskich wymiarów. Ten trik optyczny znamy z niektórych płócień, między innymi Hansa Holbeina, gdzie tajemniczy kształt okazuje się, jeżeli spojrzymy na niego pod odpowiednim kątem czaszką. W kontekście kina, to o czym wspomniałeś, służyło to po prostu do ściśnięcia obrazu na taśmie filmowej i jednym z takich bardzo dawnych wspomnień, jakie może mieć kinoman, który jeszcze pamięta kina, które wyświetlały filmy z taśmy, był ten taki trochę magiczny moment pomyłki kinooperatora, jeżeli zapomniał założyć na projektor specjalną taką kaszetę, jeśli dobrze rozumiem. I było przez chwilę widać jeszcze, że jest wyświetlany właśnie obraz z taśmy takim, jakim on był rzeczywiście na tej taśmie, czyli właśnie ściśnięty. I ten taki moment właśnie założenia tego, tej nakładki, która sprawiała, że nagle ten obraz właśnie tak jakby go nadmuchać, jak balon. On po prostu się na cały ekran tak rozdymał.
Tak, tak. No ja sam chyba nie byłem świadkiem takiej sytuacji, albo przynajmniej sobie jej nie przypominam, natomiast tak, no jest to coś, co wspominam, co przypominam sobie, że albo czytałem, albo czy też widziałem, no nie bezpośrednio w kinie, ale właśnie na jakichś nagraniach. To mi też przypomina w ogóle, co, jeśli mogę wrócić tak troszkę do genezy tej pracy, co mnie zainspirowało, oprócz seansów, takich wczesnych filmów właśnie wczesnych, zrealizowanych w CinemaScope, czyli tych z lat 50. To były seanse na American Film Festival filmów Nicolasa Reya, czyli Buntownik bez powodu i Ponad życie, Bigger than Life, to jest, on ma różne tytuły polskie, gdzie w kinie wrocławskim, no, na rzeczywiście wielkim ekranie, zrobiło to ogromne, ogromne wrażenie, jeszcze z tymi fanfarami 20th Century Fox, których już nigdy nie usłyszymy po tym, jak Disney wykupił te wytwórnie, nie usłyszymy w nowym filmie. Natomiast właśnie to, jak również samo odkrycie, kiedy miałem kilkanaście lat i przede wszystkim oglądałem filmy w telewizji, gdzie one były przecinane, prawda, właśnie powiemy kaszetowane do formatu telewizora, żeby wypełniały cały ekran, cały obraz telewizora w tym starym formacie. Odkrycie, kiedy też zacząłem kupować DVD i tam filmy były w tych oryginalnych wymiarach, odkrycie tego właśnie, że wow, oglądałem przez wiele lat filmy, które były 1/3 tych filmów tak naprawdę, więc to była taka geneza i rzeczywiście to jest też coś, no niedokładnie to, o czym powiedziałeś, gdzie było to nadmuchiwanie obrazu, ale mniej więcej, no właśnie też ta różnica ogromna, prawda, gdy ten obraz się powiększa.
No tak, powiem ci, że to są też moje wspomnienia. Dla mnie momentem odkrycia było, kiedy satelitarna jeszcze wtedy telewizja TNT pokazywała filmy, niektóre z biblioteki MGM, właśnie w odpowiedniej proporcji. I pamiętam, że wtedy, i nawet mieli taki króciutki spot, który wyjaśniał, dlaczego to tak jest. But now in widescreen you can see. I wtedy zrozumiałem, aha, no właśnie, czyli te filmy, które ja znałem, wyczuwałem czasami, że one dziwnie wyglądają, bo postaci były niecałe, gorzej to wyglądało. No i te tajemnicze dwa czarne paski, które znikały, tak, po napisach. Ale wracając jeszcze na chwilkę do Napoleona, bo to taka rzeczywiście przełomowy film, tak jak wspomniałeś, świetnie wydany przez BFI niedawno. No właśnie, Abel Gance, rok 1927 i cała finałowa sekwencja kampanii włoskiej Napoleona, nakręcona w systemie szerokoekranowym, wyjątkowym, nazywającym się Polivizją. Czym był ten ultra szeroki, dodajmy, bardzo szeroki ekran w przypadku właśnie tego pomysłu Gansa?
No, to były tak naprawdę trzy standardowe kadry połączone ze sobą, które uzyskał poprzez postawienie, no nie bezpośrednio Gans to wykonywał, ale on zlecił oczywiście wykonanie tego i te kamery były jedna na drugiej, co postawione trzy, co może być widoczne, jak się ogląda ten film, gdzie mamy różnicę poziomów, jak na przykład jakiś bohater na koniu, czy to sam Napoleon, czy inni przejeżdżają przed kamerą, widać, że to są różne wysokości. Natomiast to są jakieś takie szczegóły, które no, są dostrzegalne, ale oczywiście rozumiemy, że to było technicznie inaczej trudne do wykonania wtedy. Więc tak, to są trzy tak naprawdę kadry 4x3 połączone ze sobą, czyli tworzące razem format, no prawie 4 do jednego, 4 razy szerszy niż wyższy. I w przeważającej części, tak jak przypominam sobie teraz też patrząc na te kadry, w przeważającej części te trzy właśnie części obrazu nie łączyły się. To nie była jednolita panorama. Natomiast w tych fragmentach, kiedy jest to jednolita panorama pokazująca też ogrom armii Napoleona i w takim czysto filmowym aspekcie ilość statystów, ilość aktorów, wykonawców, no to rzeczywiście robi duże wrażenie. To jest takie jedno z marzeń, pewnie wielu, nie tylko moje, żeby zobaczyć ten film na wielkim ekranie, czy też w trzech wielkich ekranach połączonych ze sobą. No i a w przeważającej części, tak jak my właśnie, te trzy kadry prezentują albo obrazy takie, gdzie środkowy jest najbardziej istotny, a poboczne, a te dwa boczne są no, takim swoim lustrzanym odbiciem i dopełniają ten środkowy, albo już w kulminacyjnych zupełnie partiach, także co jest niezwykle efektowne, te trzy kadry są kolorowane, czy też mówiąc profesjonalnie, tintowane na kolory francuskiej flagi, prawda, czyli środkowy pozostaje czarno-biały, a pozostałe są niebieski i czerwony, czyli mamy niebieski, biały i czerwony, i te obrazy są tam w tych trzech kadrach, są każdy jest po prostu inny. Montaż osiąga w nich niesamowitą intensywność i nie tylko obrazy są szybko montowane, ale też w tym montażu są te ujęcia są podwójnie eksponowane, czyli mamy tak naprawdę no, kilkanaście obrazów w jednym, do tego połączone właśnie takim zwykle frenetycznym rytmie. Więc robi to ogromne wrażenie.
Robiło to ogromne wrażenie nawet na malutkim ekranie mojego telewizora. Telewizja Polska nadała, pamiętam, Napoleona w lutym 96 roku od pierwszej w nocy w dwóch częściach, z poniedziałku na wtorek jeszcze na dodatek, ale pamiętam to dobrze, bo po pierwsze pamiętam, że rozczarowanie, bo ja zawsze myślałem wtedy przynajmniej, że cały Napoleon jest na trzech ekranach, ale potem doczytałem, że to właśnie ten finał jest tylko na trzech ekranach. W każdym razie te dwa czarne paski były tak grube na telewizorze, rzeczywiście trzeba było patrzeć w tą szczelinkę dosłownie. Natomiast tam jest bardzo ciekawa rzecz, bo o ile to samo rozbudowanie kadru po bokach i stworzenie wielkiej panoramy, to jest jedna rzecz, którą robi Kans, ale tak jak wspomniałeś, w pewnym momencie różne obrazy są na każdym z trzech ekranów, więc mamy do czynienia tak naprawdę z czymś rodzajem audiowizualnej instalacji, gdzie te znaczenia się zderzają, dopełniają, rytmy ze sobą jakoś wchodzą w rozmowę. No to jest taki wideoklip w pewnym sensie, po prostu bardzo intensywny, bardzo intensywny.
Bardzo, bardzo. Ciekaw jestem, bo czytałem, że ma być, tak jeśli można dopowiedzieć, że ten film trwa w tej wersji najnowszej dostępnej 5,5 godziny, więc jest długie oczekiwanie na tą sekwencję, która trwa kilkanaście minut, chociaż chyba warto, wydaje mi się. Natomiast czytałem ostatnio, że przygotowywana jest jeszcze nowsza wersja, tym razem na rynek amerykański, bo tutaj BFI, prawda, czyli to jest brytyjskie wydanie, nad którym pracował Kevin Brownlow, taki badacz, autor filmów dokumentalnych o historii kina, ale właśnie też najbardziej wytrwały, największy chyba wielbiciel Gansa, czasem tak bezkrytycznie podchodzący do jego twórczości, natomiast bardzo skrupulatnie szukający przez lata kolejnych zaginionych fragmentów tego filmu. No w każdym razie przygotowana jest jeszcze kolejna wersja, nie wiem czy jeszcze dłuższa, będzie trwała więcej, dłużej niż te 5,5 godziny, natomiast chyba nie zaoferuje wiele, jeśli chodzi o samą tę sekwencję szeroką, chyba że nas zaskoczy, więc tym bardziej może warto czekać.
No domyślam się, że i ty i ja zakupimy tę wersję jako fani właśnie Gansa i szerokiego ekranu. Przejdźmy do szczególnego momentu, jakim jest końcówka lat 20., początek lat 30. znowu w Hollywood, bo to jest czas, kiedy w kinie następuje wielki przełom techniczny, tyle że dotyczy on dźwięku. Kino staje się dźwiękowe. Ale fascynujące, o czym nie wiedziałem wcześniej, przed lekturą twojej pracy, jest to, że był taki moment też pewnej niepewności odnośnie właśnie formatów, bo już wybiegając myślą w przyszłość, początek lat 50. będzie tym momentem, kiedy kino rzeczywiście się rozszerzy, ale okazuje się, że już w latach późnych 20. i wczesnych 30. myślano o tym, tylko że ukrócono ten pomysł. Gdybyś mógł to rozwinąć, dlaczego to się nie stało wtedy?
Tak, no to jest też jak też było to dla mnie duże odkrycie te kilka czy też kilkanaście lat temu, kiedy o tym czytałem, bo zupełnie jest to przyćmione, było to przyćmione przez przełom dźwiękowy, a przełom dźwiękowy przyczynił się niejako do tego, że studia amerykańskie to znów tak jak później, że taką pętlę czasową tutaj wprowadzę, tak jak później 20th Century Fox, tutaj też wytwórnia Fox stała za tym wszystkim, ale od początku wprowadzenie dźwięku, zwłaszcza przede wszystkim tego rejestrowanego na taśmie filmowej, nie na osobnych płytach gramofonowych, tak jak było to w pierwszych filmach dźwiękowych ze śpiewakiem jazzbandu, począwszy od śpiewaka jazzbandu, później właśnie wytwórnia Fox stosowała system zapisu dźwięku na taśmie, gdzie pasek, no to są takie szczegóły techniczne, pasek z dźwiękiem sprawił, że obraz stał się węższy, że kadr filmowy stał się węższy, co spotkało się ze sprzeciwem widzów, kinooperatorów, właścicieli kin, którzy przywracali ten właściwy format po to, żeby wypełnić całe swoje ekrany kinowe, przycinając niekiedy no nawet głowy postaci. Co skłoniło w dużym skrócie, no właśnie wytwórnie do poszukiwania no jakichś alternatyw, żeby ten obraz też dodatkowo powiększany, ten obraz powiększany jeszcze tracił na jakości, prawda? Uświadommy sobie, że on był jeszcze mniejszy i trzeba było go powiększyć jeszcze bardziej, więc ta ziarnistość taśmy filmowej stawała się coraz bardziej wyraźna. No i wtedy właśnie to były lata tuż po przełomie dźwiękowym, tuż po wprowadzeniu tych systemów optycznego zapisu dźwięku, czyli lata 29-30 właśnie, no zaczęto szukać jakichś alternatyw. No i właśnie przypomniano sobie niejako o tym, że na początku, w początkach kina, jeszcze kiedy kino właśnie było nazywane ruchomymi obrazami, często stosowano szeroką taśmę. Taśma celuloidowa była właśnie produkowana w takich płachtach, z braku lepszego słowa teraz, które miały szerokość 70 mm. I to była ta szerokość wybrana przez wytwórnię Fox, żeby stworzyć system szerokoekranowy nazwany Grandeur, no, w którym, jak możemy sobie wyobrazić, jakość obrazu była o wiele lepsza przez to, że ta taśma była szersza, klatka była o wiele większa. Więc tak, wprowadzenie dźwięku no właśnie spowodowało te próby z poszerzeniem obrazu, z zastosowaniem większego formatu taśmy. Powstało wtedy, no to tak w dużym skrócie oczywiście, wytwórnia Fox stworzyła ten system, inne wytwórnie nie chciały się dostosować, bo oni również chcieli zmonopolizować ten rynek szerokiej taśmy i narzucić innym wykorzystanie swojego formatu. Inne studia nie chciały się do tego dostosować, wymyślały czy też odświeżały stare systemy w innych szerokościach taśmy, 65, 63 mm. No to są takie takie bardzo, bardzo szczegółowe tam, szczegółowe konflikty, które no zupełnie przedziwne przybierały okoliczności. Jednocześnie inżynierowie, operatorzy i Akademia Filmowa, którą znamy przede wszystkim z przyznawania, prawda, nagród, czyli Oscarów, ale zajmująca się też, jak jej nazwa oryginalna wskazuje, Academy of Arts and Science, czyli właśnie tym aspektem naukowym, aspektem technicznym, równocześnie pracowały nad innymi formatami, więc tam różne czynniki, różne strony działały, i żeby znaleźć jakiś kompromis, żeby te wytwórnie, tak jak przy wyborze systemu dźwiękowego, który, prawda, został w końcu ujednolicony na ten system zapisu na taśmie, żeby właśnie wybór szerokości taśmy, tego wyboru też dokonano raz a porządnie. To się nie udało. Kiedy miały premierę filmy zrealizowane w tych formatach, w tych systemach, powstało ich wtedy, jeśli dobrze pamiętam, dokładnie 11, to tak naprawdę sprawa była już zamknięta. Studia nie doszły do porozumienia, do Hollywood zaczął docierać wielki kryzys, i wszystko po prostu rozbiło się o zbyt duże koszty. Do tego te filmy poniosły też klaty finansowe po prostu i nie zainteresowały widzów tą nowinką techniczną, jaką był poszerzony obraz, bo no, zapotrzebowanie na tę nowinkę wypełnił dźwięk te dwa lata i rok wcześniej, prawda, była ta nowinka, która też nie była potrzebą estetyczną, prawda, tylko wynikiem no, jakiegoś takiego nacisku ze strony firm, które opracowały ten system dźwiękowy i narzuciły wytwórniom filmowym jego wykorzystanie. Więc taka kolejna nowinka w ciągu tych kilku lat nie wzbudziła zainteresowania widzów. Filmy zrealizowane w tych formatach nie wzbudziły zainteresowania widzów. No i w końcu w roku 32 Akademia Filmowa no, zaktualizowała ten format obrazu, tworząc tak zwane Academy Ratio, czyli format Akademii, będący w dużej mierze zbieżny z tym formatem 4:3, no, dosłownie tam ułamkami różnicy. Natomiast to sprawiło, że te eksperymenty z szeroką taśmą no, zakończyły się, ukróciły je po prostu te wewnętrzne sprzeczności i, no i kłopoty finansowe, także samej wytwórni Fox, której nie udało się tego narzucić, i przede wszystkim Williama Foxa, twórcy, założyciela tej wytwórni, który stracił nad nią władzę, po czym kilka lat później ona połączyła się z wytwórnią 20th Century i tak powstała ta, którą znaliśmy przez wiele lat.
Tak, i bardzo też istotna rzecz, do której warto pamiętać, i ty pamiętasz o niej w pracy, to jest to, że w latach 30. i wcześniej też powstawały tak zwane pałace filmowe, to znaczy ogromne kina w Stanach Zjednoczonych, które rzeczywiście miały gigantyczne ekrany. I trzeba, kto będzie w Stanach, będzie miał okazję, a niektóre z nich są zachowane, chociaż wiele z nich wyburzono. Warto się wybrać, dlatego że rzeczywiście skala jest porażająca. To znaczy nawet duży multiplexowy ekran obecnie w Polsce, w jakiejś sieciówce, naprawdę no, nie dorasta często do piętej skali na kilka tysięcy osób w ogromnej, pałacowej, bardzo bogato, albo przynajmniej udającej bogactwo dekoracji. I tutaj rzeczywiście no te filmy takie spektakularne wtedy kręcone były też wyświetlane no, po prostu w trochę innych warunkach niż myślimy w ogóle o starych filmach, bo my myślimy, no mały telewizorek gdzieś tam w tle. To były filmy, które potrafiły się naprawdę rozlewać na ogromnym ekranie. To też jest ważny kontekst tego, o czym ty piszesz.
Tak. No właśnie. Pamiątką na szczęście to jest też niesamowicie istotne i są to ewenementy, takie skarby z historii kina, nawet jeśli nie artystycznie doniosłe, to dwa filmy, które się z tamtego okresu zachowały. Jeden taki mniejszy, mniej udany, czyli film pod tytułem The Bad Whispers, który no, ja przetłumaczyłem jako Szept nietoperza, no, taka pośrednia produkcja oparta na sztuce teatralnej, która no, właśnie powiela takie konwencje inscenizacyjne, teatralne w dużej mierze. To jest film z roku 30, a z tego samego roku no, na drugim biegunie właśnie największa produkcja wytwórni Fox Corporation, która no, miała wypromować ten system na taśmie 70 mm, czyli Droga Olbrzymów, tak ten film jest w Polsce najczęściej tłumaczony, The Big Trail, czyli tak naprawdę po prostu Wielki Szlak. Film przede wszystkim pamiętany dzisiaj przez to, że to pierwsza główna rola Johna Wayne'a, wtedy kompletnie młodego, niedoświadczonego i co widać on tej roli nie do końca sobie w tej roli poradził. Natomiast aż żal, że nie stał się wtedy gwiazdą, no bo jego prezencja była wtedy rzeczywiście niesamowita. Później, kiedy stał się gwiazdą w latach no, 40., podejrzewam się, prawda, 39., więc lata 40-50, no już nie był tak, że tak powiem, tak świeżo wyglądający. Natomiast tak, ten film pamiętany jest właśnie ze względu na jego główną rolę. Nie jest to też wybitny film, natomiast właśnie no jest niesamowity pod względem wykorzystania i pod względem no, w dużej mierze takich eksperymentalnego wypracowania konwencji też filmów szerokoekranowych. Jest to western, jeśli się jeszcze ktoś nie domyślił, w którym no właśnie te niesamowite krajobrazy i pojedynki, no może nie aż tak częste, ale właśnie przede wszystkim krajobrazy, obrazy karawan ciągnących, no bo jest to film o osadnikach zmierzających na zachód, no rzeczywiście robią ogromne wrażenie. Film też jest wydany na nośnikach optycznych, więc nie wiem, czy gdziekolwiek indziej jest dostępny, ale rzeczywiście polecam, zwłaszcza właśnie w tej wersji szerokoekranowej. I te dwa filmy też są ciekawe pod tym względem, że akurat właśnie te dwa się zachowały, bowiem później, kiedy szeroki ekran, szeroki format już wejdzie do użytku, to są takie dwie początkowe ścieżki. Filmy trochę nawiązujące do konwencji teatralnych, zrealizowane w zamkniętych przestrzeniach z jednej strony, a z drugiej epickie, z rozmachem właśnie realizowane albo w wielkich dekoracjach albo w plenerach filmy, co w latach 50. będzie też właśnie no, domeną na początku.
No właśnie, zbliżamy się do tego magicznego momentu. Dodam jeszcze, że przynajmniej z tego, co sprawdzałem, Bad Whispers, czyli Szept nietoperza, są dostępne na YouTubie. Można je tam obejrzeć w wersji całkiem ładnie zachowującej ten szeroki format, więc polecamy słuchaczom. A no właśnie, zbliżamy się do magicznego momentu, bo tak naprawdę taka podstawowa wiedza, którą gdzieś tam dawno temu jeszcze zdobyłem, to jest taka, że historia szerokiego ekranu, właśnie panoramicznego w tym formacie 2,35 do 1, to jest rok 53. Zaczyna się ta historia wraz z premierą filmu The Robe, Szata, i w tym samym że tak powiem, oczy świata po raz pierwszy są zwrócone na system CinemaScope, ale nie był to jedyny system w tym czasie. Bardzo interesującym jest też Cinerama, o który zaraz cię zapytam, ale powiedz, nie omówimy wszystkich tych formatów, można wymieniać VistaVision, Todd.io i tak dalej, ale co to jest za moment, właśnie koniec lat 40. i początek lat 50., dlaczego wtedy to ruszyło, to co nie mogło ruszyć w latach 30., czyli poszerzenie ekranu filmowego?
Tak, no, ruszyło to dlatego, że właśnie nastąpiły takie odpowiednie okoliczności socjokulturowe, niekoniecznie właśnie techniczne, bo to jest przede wszystkim ten aspekt, który jest najbardziej według mnie fascynujący, to, że wszystkie te techniki były gotowe już wcześniej tak naprawdę, tylko potrzeba było odpowiedniego momentu, odpowiedniego jakiegoś impulsu, potrzeby tak naprawdę zewnętrznej, żeby Hollywood tak naprawdę było zdeterminowane, no bo nie oszukujmy się, że to tam wszystko się zgrało w kinie amerykańskim, które już wtedy, no, jeśli nie dominowało, no to zaczynało tą swoją dominację nad jako to centrum filmowego świata. Po prostu potrzebne były odpowiednie okoliczności. Te okoliczności nastąpiły po II wojnie światowej, kiedy po początkowym wzroście, niesamowitym wzroście liczby widzów, tuż po wojnie, kiedy żołnierze wracali do Stanów, kiedy wreszcie było więcej czasu wolnego, więcej pieniędzy, raz z oszczędności, dwa też właśnie, że no właśnie powracający z wojny ludzie, żołnierze mieli ten czas, mieli te pieniądze do wykorzystania. Nastąpił taki chwilowy szczyt oglądalności w amerykańskich kinach. To są jakieś zupełnie niesamowite liczby z dzisiejszej perspektywy, czyli 100 milionów widzów tygodniowo w kinach. Po takim rocznym szczycie ta liczba widzów zaczęła gwałtownie spadać. Nie będę się tutaj wdawał w te szczegóły, ale ona rzeczywiście spadała z roku na rok coraz bardziej, a wiązało się to no, z takimi przemianami kulturowymi, czyli z jednej strony tym, że właśnie no, było coraz więcej wolnego czasu do wykorzystania, coraz więcej pieniędzy. Nastąpiła suburbanizacja, czyli ludzie mieli możliwość wyjechania z dużych miast na przedmieścia, przez co musieli kupować więcej samochodów, więc z jednej strony nastąpił wielki boom w budownictwie, wielki boom w motoryzacji, później siłą rzeczy też ten baby boom, gdzie właśnie ci ludzie zakładali rodziny, jak możemy się domyślić po tych wszystkich randkach właśnie w tym szczytowym okresie spędzonych w kinie, zawierali małżeństwa i uciekali z miast, więc dosłownie tak naprawdę oddalali się od tych kin. Nastąpił też rozwój takich rozrywek aktywnych, aktywności fizycznej, wycieczek samochodowych, wszelkie jakieś parki rozrywki, parki krajobrazowe miały wtedy szczyt swojej popularności. Za tym, że ludzie mieli więcej czasu, z tym wiązała się też coraz większa popularność telewizji. Często mówi się o takiej prostej relacji, że ludzie oglądali telewizję, coraz więcej telewizji, więc nie chodzili do kina. To jest dużo bardziej skomplikowane. Oczywiście tak, telewizja stawała się coraz bardziej popularna, ale ta popularność wiązała się właśnie z tym, że no, ludzie wyjeżdżali z dużych miast i wpływy z filmów kinowych no właśnie spadały, więc wytwórnie sięgnęły po takie techniki, wytwórnie filmowe sięgnęły po takie techniki, które no, zakładali, pozwolą odtworzyć ten model partycypacyjny w właśnie takiej rozrywki, w której można uczestniczyć aktywnie, bowiem wszelkie te popularne były właśnie też sporty i inne aktywności na zewnątrz, a nie te takie bardziej bierne i statyczne, które były popularne w latach 30., w latach wielkiego kryzysu i podczas wojny, gdzie też możliwości finansowe ludzi były ograniczone. Więc wytwórnie, żeby odzyskać tych uciekających z kin widzów, sięgnęły właśnie po te techniki właśnie szerokoekranowe, coraz więcej filmów barwnych, najpierw właśnie to miał być kolor, także 3D przez chwilę było rozważane jako ta nowinka, która przyciągnie widzów. To jest też właśnie osobna historia 3D, które też było wymyślone właściwie na samym początku, później w latach 20., 50. próbowano wprowadzić, aż znów w XXI wieku już, no też właściwie już to wprowadzono, było popularne przez kilka lat i teraz jakoś tak od kilku lat ucichło, prawda, gdzie Avatar był takim filmem przełomowym, a później to tak spadło. To też jest osobna historia, ale właśnie też na podobnej zasadzie się rozwijająca jak szeroki ekran. Ale wracając do tego, no właśnie wytwórnie sięgnęły po te techniki szerokoekranowe. Z jednej strony właśnie wracając do anamorfozy, i ten system się przyjął najlepiej. I tu znów wytwórnia 20th Century Fox wykupiła ten wynalazek profesora Chrétiena, który jeszcze żył, pomógł im go opracować, na początku odświeżyć. No i tak naprawdę to się udało. Wcześniej jeszcze, żeby to doszło do skutku, no to musiał się pojawić jakiś film, jakaś produkcja, która nada temu wszystkiemu rozpędu. I to właśnie był film zrealizowany w systemie Cinerama. Też technicznie dosyć skomplikowanym, ale w dużym skrócie łączącym obrazy z trzech różnych taśm. I ten film This is Cinerama z roku 52 osiągnął ogromny sukces kasowy. Mimo że wyświetlany był tylko w kilkunastu kinach, później coraz więcej i oczywiście dostosowywano, bo tam był też ogromny taki ekran, który był wygięty w łuk, który otaczał niemalże no przynajmniej pierwsze kilkanaście rzędów kina dostosowanego, otaczał też z boku widzów, także wypełniał ich całe pole wzrokowe. No i sukces tego filmu właśnie przyczynił się do tego, że później studia filmowe z Foxem na czele zaczęły stosować te systemy szerokoekranowe. Cinerama nie była zbyt praktyczna do kręcenia filmów fabularnych. Powstały w tej klasycznej Cineramie właśnie kręconej na trzech taśmach, taką specjalną kamerą z trzema obiektywami, powstały tylko dwa filmy, ale to później, w latach 60. dopiero. Natomiast właśnie system CinemaScope oparty na anamorfozie no, był dużo bardziej praktyczny z punktu widzenia produkcyjnego, dystrybucyjnego, bo wykorzystywał tę samą taśmę 35 mm, która była stosowana od początku.
No, Cinerama to oddzielny, rzeczywiście fascynujący rozdział. Dodajmy, że firma Flickr Alley od paru lat wydaje Blu-raye z filmami cineramowymi. Oczywiście oglądanie filmu z Cineramy w domu, nawet na najlepszym telewizorze, to jest oczywiście, to nie jest to. Nawet specjalne zagięcie pasków górnych i bocznych ma udawać to zagięcie cinerowe, ale muszę powiedzieć, one są kosztowne, te Blu-raye, chyba mam dwa czy trzy kupiłem z tych filmów. Jest to rzeczywiście fascynujące, zwłaszcza film, który powstał z użyciem sowieckiej techniki, a potem został przetransponowany na amerykańskie warunki, czyli Cinerama Russian Adventure, który pokazuje cineramowe scenki kręcone w Rosji tamtego czasu, w Związku Radzieckim. Niektóre z nich są naprawdę fascynujące.
Mm-hmm. Jest on chyba, z tego co pamiętam, cały czas dostępny na Mubi. polskim, a te filmy, niektóre filmy Cinerama, chyba właśnie ten This is Cinerama, czyli pierwszy, jest też do obejrzenia, jeśli ktoś nie chce go aż kupować, do obejrzenia na Amazonie, w streamingu, więc to też jest taka no, ciekawostka. Tak, Cinerama Russian Adventure cały czas jest na Mubi dostępne polskim, więc też tak jest to przedziwne doświadczenie. Taka ciekawostka rzeczywiście.
Taka krajoznawcza, trochę propagandowa. No jest to bardzo ciekawe. W każdym razie to polecam bardzo, ale dojdźmy do sedna sprawy, właściwie do takiego pod wieloma względami złotej ery właśnie CinemaScope'u, czyli tego systemu anamorficznego, o którym powiedziałeś. Rok 1953 wchodzi Szata, The Rope, i w pewnym sensie, i to też wyczuwam w twojej pracy, zresztą poświęcasz cały rozdział temu, najbardziej fascynuje cię właśnie tworzenie się tej estetyki kina szerokoekranowego w tym czasie, bo rzeczywiście wtedy powstaje tych filmów już wiele i zaczynają być dokonywane wybory estetyczne. I czy bardzo się pomylę, jeżeli wskażę, że chyba dla ciebie mistrzem takim wczesnym komponowania szerokiego ekranu, szerokiego kadru, chyba jest najbardziej Nicolas Ray, prawda?
Tak, wydaje mi się, że tak. Na pewno on osiągał najbardziej ciekawe rezultaty. A na pewno był wśród tych twórców, takich, których teraz wspominamy jako autorów w systemie studyjnym kina hollywoodzkiego, jednym z tych autorów też promowanych przez krytyków Cahiers du Cinéma, prawda, obok Forda, Hawksa, po części też Kazana, ale właśnie Nicolas Ray, tak, no na pewno jego filmy wyłamują się z tych konwencji, no bo trzeba powiedzieć tak w dużym skrócie, że przynajmniej w tych pierwszych latach, 53-56, były pewne wytyczne działaczy wytwórni Fox, która wprowadziła CinemaScope, jak tworzyć te filmy. Czyli nie stosować zbyt dużej ilości zbliżeń, raczej nie stosować przesadnie montażu, no zupełnie z punktu widzenia jakby pracy reżysera, operatora, montażysty, no takie absurdalne wytyczne narzucone przez tylko i wyłącznie ze względu na jakieś niedoskonałości techniczne. I była właśnie garstka twórców, którzy zupełnie się tym nie przejmowali. Kazan, właśnie Nicolas Ray, czy George Cukor, też jego filmy Narodziny Gwiazdy, jedna z wersji tej opowieści, ma takie bardzo radykalne rozwiązania. Ale tak, Nicolas Ray i przede wszystkim Buntownik bez powodu i film Bigger Than Life, Ponad życie. Bardziej lubię to tłumaczenie tego tytułu, gdzie no właśnie wbrew trochę tym konwencjom format był zastosowany przy takim kameralnym dramacie. I z jednej strony mam takie ogromne zbliżenia twarzy Jamesa Masona, który gra tam główną rolę, a z drugiej zaprezentowanie takich ciasnych przestrzeni domu, który no, coraz bardziej tego bohatera osacza, ta rzeczywistość i te wszystkie no, konwencje życia lat 50. w Stanach Zjednoczonych tak osaczają tego bohatera, który też pod wpływem leków, no właśnie jakąś psychozę rozwija, jakąś psychozę. No jest to zupełnie niezwykłe.
Wtedy powstaje też taki format, który nazywa się VistaVision. Powstaje zresztą sporo tych formatów. W pewnym sensie tym najbardziej zwycięskim, tak już wybiegając w przyszłość, bo oczywiście nie omówimy każdej dekady, ale wybiegając w przyszłość, okazał się format 16 na 9, to znaczy 1,85 do 1, czyli to jest, można powiedzieć, dokładnie format naszych plazmowych telewizorów, tak? To jest ten format, bo nasze telewizory plazmowe nie są w formacie CinemaScope'u, tak? Tylko są właśnie w formacie 16:9, stąd kiedy oglądamy właśnie film CinemaScope'owy na takim dobrym Blu-rayu na przykład, to nadal paski na górze i na dole są, bo trzeba troszeczkę jeszcze przestrzeni na ten kadr zrobić. Ale chciałem cię jeszcze o jedną rzecz dopytać, bo to jest rzecz dla mnie chyba taki wręcz crème de la crème, to znaczy nie ma nic lepszego niż czarno-biały CinemaScope, to znaczy pod koniec lat 50., bo na początku tak, cały czas, żeby zachwycić szerokością, zachwycić kolorem, ale pod koniec lat 50., początek lat 60. powstają czarno-białe filmy CinemaScope'owe i muszę powiedzieć, że dla mnie to jest chyba szczyt szczęścia, to znaczy filmy Billy'ego Wildera, Garçonniera na przykład, czy na przykład Had, Syn Farmera, Martina Rita. No i jeden z absolutnych takich arcydzieł czarno-białej fotografii szerokiej, czyli Synowie i kochankowie Jacka Cardiffa. To są filmy niebywałej urody. I powiedz mi, czy też masz taką słabość do szerokiego ekranu w czerni i bieli, bo to się tak oczywiste na początku nie wydawało właśnie, że będą powstawały filmy szerokie w czerni i bieli.
Tak. Na początku miały powstawać one wyłącznie barwne, wyłącznie miały być to właśnie takie wielkie, wielkie produkcje, ale tak, Garçonniera na pewno to jest jeden z tych filmów. I jeszcze jak przeglądałem właśnie te filmy, też jak mnie poprosiłeś o przygotowanie takiej, no może nie listy per se, ale wymienienie moich ulubionych filmów, to właśnie Garçonniera się tam znalazła, a no, takim filmem absolutnie dla mnie wyjątkowym w szerokim formacie jest z zeszłego roku w Marienbadzie, gdzie absolutnie nie wyobrażam sobie tego filmu, który jest snem, który jest wejściem w głowę bohatera w innym formacie, gdzie te jazdy kamerowe tam są niesamowite jazdy na wózkach, no ten format szeroki nieprawdopodobnie wspomaga. A jeśli sięgnąć po takie bardziej klasyczne jeszcze produkcje, to z czarno-białych hollywoodzkich filmów w szerokim formacie niezwykły jest Pamiętnik Anny Frank George'a Stevensa, który też właśnie w zamkniętej przestrzeni, prawda, jak znamy historię Anny Frank i jej rodziny, no to wiemy, co tam się działo i ta przestrzeń, no tam właśnie na zasadzie takiego paradoksu, gdzie mamy na szerokim ekranie zamkniętych w malutkiej przestrzeni kilkanaście osób, ten ekran jest tam dzielony jakimiś właśnie belkami, jakimiś poprzecznymi fragmentami scenografii na takie mniejsze kwadraty, mniejsze prostokąty i w zupełnie też niesamowity sposób unaocznia to zamknięcie bohaterów. Na tej liście, jeśli mogę się jeszcze do niej odwołać, jest też polski film Ostatnia rodzina, który też właśnie mi przypomina mocno o tym aspekcie, gdzie właśnie mamy taką klaustrofobiczną, zamkniętą przestrzeń zaprezentowaną na szerokim ekranie, gdzie ta klaustrofobia, no przynajmniej dla mnie, jest jeszcze mocniej unaoczniona, gdzie, prawda, ten mieszkanie Beksińskich, tak jak w filmie Ponad życie Reja, czy właśnie w Pamiętniku Anny Frank, no jest jeszcze mocniej ta klaustrofobia to podkreślona. Ostatnio popularne są też te filmy w formacie 4:3, filmy Pawła Pawlikowskiego, które właśnie no, w innym wymiarze, ale też to zamknięcie pokazują.
Tak, ja myślę, że świetnie właśnie, że na koniec wspominasz o Pawlikowskim, bo myślę, że to z kolei zawężenie ekranu, jakiego świadomie dokonał Pawlikowski w Idzie i to potem przelało się też na Zimną wojnę, to jest taki ciekawy przyczynek do tego, żeby właśnie myśleć o formatach, ponieważ niektóre osoby, ja się z tym zresztą trochę zgadzam, że nie wiemy, czy Ida odniosłaby aż taki sukces, gdyby nie ten wybór formalny. On był tak wyjątkowy, tak inny, że zwróć uwagę, bardzo się cieszę, że wspomniałeś o Ostatniej rodzinie, nie tylko dlatego, że uwielbiam ten film, ale uświadomiłem sobie, że historia szerokiego ekranu w Polsce jednak jest zazwyczaj ograniczona właśnie do filmów widowiskowych, prawda? To znaczy pierwszy film panoramiczny to Krzyżacy, później Popioły Wajdy, Faraon, Rękopis znaleziony w Saragosie, ale trudno by mi było teraz wymienić film z lat 60. czy 70., który byłby filmem, no właśnie, kameralnym i szerokoekranowym. Chyba takich przykładów nie było, albo po prostu nie przychodzi mi to do głowy w tym momencie.
Były też, nie przypomnę sobie teraz wszystkich tytułów, ale tak, przede wszystkim były to raczej właśnie takie widowiskowe, wojenne filmy. Westerplatte jest takim wyjątkiem, może trochę potwierdzającym regułę, bo też jest filmem czarno-białym i raczej zrealizowanym właśnie w takich mniejszych przestrzeniach, no ale jednak właśnie filmem ocierającym się o tę epikę, filmem wojennym. Natomiast tak, no są też filmy takie bardziej kameralne, natomiast rzeczywiście one były w mniejszości. No, Pasażerka Munka to jest taki biały kruk tak naprawdę, bo ten film jest, zdradzę tutaj, że wiem, że jest japońskie wydanie Blu-ray tego filmu w oryginalnym, szerokim formacie. To jest w Polsce, jeśli ten film gdzieś jest dostępny, to jest zamknięty w jakichś skarbcach. No to też, prawda, nie jest taki kameralny film per se, prawda?
Świetnie, że o tym wspomniałeś, to jest w ogóle jakiś ogromny powinien być wyrzut sumienia polskiego kina, że Pasażerka nie jest w ogóle u nas wydana na żadnym dobrym nośniku. Ja mam brytyjski DVD, który i tak nie jest najlepszy, ale jest wydany przez Second Run. Natomiast, no właśnie, tak zmierzając do końca, mówiło się przez pewien czas, tak były, to o czym ty mówisz, te dogmaty, tak, że no, szeroki ekran to nie powinno być za dużo cięć. Szeroki ekran to raczej nie dla komedii, to bardziej właśnie dla... Tymczasem są, nawet Stanisław Bareja pracował na szerokim ekranie w Małżeństwie w Rozsądku, chociażby Giuseppe w Warszawie, też polska komedia Lenartowicza jest na szerokim ekranie, więc te dogmaty raczej padły. Ja ci zadam prowokacyjne pytanie na koniec, odchodząc od twojej znakomitej pracy, ale po prostu wracając do twojego oblicza jako kinomana. Po co nam, czy widzowie jeszcze myślą o tym, czy film jest w szerokim ekranie, czy nie jest, czy to czują tylko, czy tylko dla takich wariatów, którzy jeżdżą na festiwal do Krnowa, dodajmy, jest festiwal taśmy 70-milimetrowej, gdzie z kolei celebruje się ten 70-milimetrowy format, prawda? Czy to jest tylko nisza niszy, a może jest inaczej? Powiedz, jak patrzysz na to z dzisiejszej perspektywy kina?
Wydaje mi się, że jest to, zwłaszcza jeśli powiążemy to z taśmą, to czego wielkimi promotorami są Christopher Nolan i Quentin Tarantino, żeby kręcić na taśmie i kręcą swoje filmy. No Nolan właściwie już wyłącznie na tej taśmie szerokiej 70 mm. Tarantino miał, prawda, ten wielki swój wybuch entuzjazmu, wybuch sprzeciwu, jakim była Nienawistna Ósemka, czyli film nakręcony w tym ultra szerokim formacie, właśnie Ultra Panavision 70, który no, miałem szczęście właśnie w wspomnianym przez ciebie Krnowie widzieć w tym oryginalnym formacie. Tak, jest to nisza, na którą nie zawsze się zwraca uwagę. Spotykałem się z głosami, że no jak to, ale po co takie szerokie na przykład monitory komputerów? Przecież nie ma takich szerokich filmów, ktoś mi mówił, bo rzeczywiście jest to coś, na co niekoniecznie wciąż się zwraca uwagę. Natomiast wracając jeszcze do Pawlikowskiego, zwraca się uwagę, jeśli ten ekran jest węższy, prawda? Co kojarzy się ze starym kinem, które pewnie nie jest aż tak często teraz oglądane. Nie chcę jakichś takich generalizacji pokoleniowych tutaj robić, oczywiście to jest bez sensu. Natomiast właśnie kiedy ten ekran jest węższy albo kiedy mamy jakieś eksperymenty, jak w Grand Budapest Hotel Wesa Andersona, gdzie mamy kilka formatów imitujących czy też współgrających z epokami, w których rozgrywają się poszczególne warstwy czasowe opowieści, No to zwraca się na to uwagę. Ostatnio, nie wiem, czy uczestniczyłeś w tej debacie, w wielki rozgłos wywołało to, że Zack Snyder swoją wersję Ligi Sprawiedliwości zrealizował w formacie 4:3 właśnie. I wszyscy byli zaskoczeni. No ale jak to? Dlaczego czarne pasy po bokach? I wciąż o tych czarnych pasach, o których też wspominałeś, wciąż jest takie czasami przeświadczenie, że one coś zasłaniają. Po co mi to? Ja chcę mieć cały obraz. Natomiast te pasy nic nie zasłaniają, tylko właśnie umożliwiają pokazanie pełnego formatu. Inna sprawa, osobną dyskusją jest kompletny bezsens tego, co Zack Snyder wymyślił, żeby to był format 4:3, mający imitować IMAX, a film jest dostępny wyłącznie w streamingu. No ale to jest osobna dyskusja, więc tak, no nie jest to rzeczywiście coś, na co się zwraca uwagę tak na co dzień, że tak powiem. Dopiero kiedy mamy jakiś wyłom w tej normie, prawda, bo szeroki ekran w filmach widowiskowych jest jakąś normą. Kiedy mamy wyłom dopiero, no to właśnie jak w przypadku Justice League Zacka Snydera, no to mamy jakąś tutaj dyskusję, dlaczego tak, po co tak i co to w ogóle jest.
Tak, ja dodam jeszcze na koniec, że są też reżyserzy, którzy niemal perwersyjnie upierają się przy węższym ekranie. To takich należy Spielberg, który oczywiście zrobił filmy panoramiczne, ale jednak takie filmy jak Imperium Słońca, czy nawet Lista Schindlera, filmy bardzo widowiskowe, aż się prosiły o to, żeby być na szerokim ekranie. Jurassic Park nie są, tak? To jest też taki przypadek. A z kolei historia kina chyba nie przewidziała tego, co się wydarzyło obecnie na Instagramach i TikTokach, że powstał jeszcze nowszy format, który jest dwa razy wyższy niż szerszy, tak? To znaczy myślę o pionowym formacie, w którym chyba jeszcze ktoś dopiero musi zrealizować arcydzieło. Mam na myśli po prostu format postawionego smartfona, który tak filmuje.
Tak, no mieliśmy filmy w formatach kwadratowych, które poprzez to, jak wąskie są, sprawiały wrażenie właśnie pionowych, z tym, że to były dokładnie kwadraty, czyli przez większość seansu mami zawiera Dolana, albo polski film, żebym nie pomylił, Szatan kazał tańczyć, też był w formacie kwadratowym, natomiast wciąż nie pionowym, tak jak mówisz. Tak, ja sobie też zrobiłem tutaj taką małą listę twórców, którzy nigdy nie zrealizowali filmu w szerokim formacie, i na przykład Orson Welles, wyobraźmy sobie, gdyby się zdecydował, natomiast nigdy tego nie zrobił. Ciekawym przypadkiem jest Eric Rohmer, francuski twórca, który właśnie jako jeszcze krytyk Cahiers du Cinéma był wielkim admiratorem CinemaScope'u, natomiast sam konsekwentnie przez te ileś tam 60 lat swojej działalności twórczej trzymał się formatu 4:3 bardzo, bardzo uparcie, i to był jego ukochany format. Więc tak, mamy no rzeczywiście twórców, którzy no, trzymają się tych swoich rozwiązań.
No bardzo, bardzo ci dziękuję. Otwierają się w mojej głowie kolejne klapki, ale pozwólmy słuchaczom w takim razie już odkrywać ten świat. Wydaje się to czysto nerdowska rozmowa, ale wydaje mi się, że ona po prostu dotyka kwestii estetyki kina, to znaczy kompozycji obrazu, bo na to jesteśmy wrażliwi, prawda?
Absolutnie, tak. Jest to coś niezwykle, niezwykle istotnego, i na początku właśnie te kwestie też bardzo mocno rozważano, zanim to wszystko uległo jakiejś standaryzacji.
Bardzo dziękuję. Iwo Sulka był moim gościem. Rozmawialiśmy o szerokim ekranie i o jego rozmaitych wcieleniach. Bardzo ci dziękuję za ten poświęcony czas.
Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
Raz jeszcze dziękuję mojemu znakomitemu gościowi. Mam nadzieję, że temat was zainteresował. Zwracajcie uwagę na formaty, patrzcie na pudełka Blu-rayowe, na pudełka DVD, a nawet jeżeli już nie posługujecie się tymi nośnikami, to zwracajcie uwagę akurat na streamingach, które mamy, HBO Go czy Netflix, i w ogóle we większości telewizji szanuje się format, to trzeba powiedzieć. Nie we wszystkich, zawsze szokuje mnie, dlaczego niektóre stacje wciąż tego nie robią, ale powiedzmy, że nadawcy premium już bardzo te formaty szanują, a wy także, czy to w kinie domowym, czy na telewizorze plazmowym, czy na komputerze, starajcie się dociec, jaki był oryginalny format filmu, bo to czasami
naprowadzi was na to, że oglądacie wersję delikatnie okaleczoną. Czy nie należy jej oglądać? Absolutnie nie. To znaczy, ja połowę historii kina poznałem w ten sposób, w wersji okaleczonej, ale też, podkreślam, nie miałem wyboru. Wtedy nie było wyboru. Dzisiaj mamy wybór, możemy poszukać. Na szczęście streamingi, takie chociażby jak Mubi, bardzo tego pilnują. Więc bądźmy świadomymi odbiorcami sztuki filmowej, nie przycinajmy płócień obrazów i nie przycinajmy filmów, tylko cieszmy się nimi w tych proporcjach, w jakich zostały skomponowane, pomyślane i nakręcone. Dziękuję wam serdecznie za słuchanie odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Cały czas bardzo zachęcam do dzielenia się w mediach społecznościowych linkami do Spoilermastera. Każda osoba słuchająca jest dla mnie na wagę złota. Podcast powstaje z mojej pasji i powstaje dużym wysiłkiem co tydzień. Bardzo się cieszę, kiedy dociera do słuchaczek i słuchaczy. Jeżeli dodatkowo rozważycie wsparcie podcastu na Patronite, będę tym bardziej wdzięczny i szczęśliwy. Serdecznie wam dziękuję. No i cóż, słyszymy się w Spoilermasterze. Już za tydzień.